Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Bogna Bohdanowicz. Witam w audycji W dialogu o Bogu. Moim gościem jest dzisiaj Michał. Spotykamy się w takim szczególnym kontekście rekolekcji dla rodzin, ale nie od tego zaczniemy, chociaż niewątpliwie wątek posługi w Kościele pojawi się w tej audycji. Ale pierwsze pytanie jest pytaniem o taki moment, godzinę, dzień, w której rozpoczęła się Twoja droga wiary. Czy coś takiego w ogóle jest?
Trudno to nazwać godziną lub momentem. W moim przypadku raczej to było miesiące, a nawet lata. Chociaż mogę wskazać w przeszłości takie chwile, w których dokonywały się takie ważniejsze kroki w moim nawróceniu. Pierwszy to był taki krok pierwszego uwierzenia w to, że Bóg w ogóle istnieje. I tutaj mogę powiedzieć, że jest to wynikiem, owocem ewangelizacji mojej żony, wówczas przyszłej, która w czasie, kiedy ona była już osobą wierzącą, ja byłem osobą głęboko niewierzącą, wręcz antagonicznie nastawioną. W ogóle muszę powiedzieć, że ja dorastałem i wychowywałem się w rodzinie niewierzącej i swoje nawrócenie przyszedłem w życiu, już w zasadzie późno dorosłym, miałem 20 kilka lat. I już w czasie, kiedy znałem moją żonę, byłem gotów nawracać żonę odwrotnie. Ona była dokładnie innego zdania. Tak nawzajem się jakoś przekomarzaliśmy, a Bóg drążył po kolei, jak tą skałę kroplą wody. I doszło do pierwszego nawrócenia, w którym ja uwierzyłem, że Bóg jest. Natomiast ten obraz Boga, który wtedy miałem, był raczej Bogiem, który był pewnym przepisem na życie, tak? Jakąś regułą, czymś, czego warto się trzymać, bo to prowadzi do czegoś dobrego. Bardziej to taka sformalizowana wiara była, oparta o jakieś przepisy Kościoła. Później rozpoczął się taki czas w naszym życiu, który mogę nazwać, zmierzał ku jakiemuś takiemu kryzysowi. Najpierw drobnemu małżeńskiemu, już jako kilkunastoletnie małżeństwo, a wiara mojej żony w tym czasie raczej jeszcze nie gasła i miała olbrzymie pragnienie uczestniczyć w rekolekcjach różnego typu i mamy zaprzyjaźnionych kilka wspólnot, i ciągnęła mnie do tej rekolekcji. Wówczas mnie ciągnęła. Ja z małym oporem, ale jednak jeździłem, ale tam przede wszystkim spotkałem Boga innego, tak? Ponieważ były to wspólnoty, które można nazwać charyzmatycznymi, więc tam mówiono o Bogu jako o kimś nie z przepisów, nie z ksiąg, tylko o kimś żywym, tak? Więc jeśli toczyły się rozmowy, to mówiono o Jezusie, o Bogu, o Duchu Świętym, tak jakby tutaj był. Mówiono o tym, jak kto go spotkał, jak z nim rozmawiał, jakie miał z nim przeżycia i doświadczenia, więc było to dla mnie olbrzymim zaskoczeniem i stwierdziłem, że coś w tym być musi. I wtedy zdarzył się w naszym życiu małżeńskim kryzys, z którym nie umieliśmy sobie poradzić. Nie wiem, do czego by to mogło doprowadzić. Nie było dobrze. Tak? I pojechaliśmy na kolejne rekolekcje. Jakbyś w tym nie moja żona była ciągle nieustępliwa, ja nie widziałem w tym jeszcze specjalnie ratunku, ale to był właśnie chyba ten moment najważniejszy, kiedy pojechaliśmy na rekolekcje ze wspólnotą Miasto na Górze. To była takie olbrzymie rekolekcje z dużą ilością ludzi. Tam ja po prostu w jednym momencie, kiedy po spowiedzi świętej długo oczekiwanej, takiej fizycznie, bo po prostu kolejka była olbrzymia, wymagało to ode mnie wytrwania, żeby się po prostu doczekać, ale to zaowocowało tym, że zaraz potem zostaliśmy wezwani do tego, żeby jeśli kto chce, to oddać życie Jezusowi. Ja z tego skorzystałem natychmiast, wręcz pobiegłem tam jako prawie że pierwszy do stóp ołtarza, tam uklęknąłem, chociaż wcześniej obawiałem się nawet wstać czy podnieść ręce. Nie była to taka decyzja przepracowana. Był to odruch, po prostu taki impuls, za którym po prostu poszedłem. I od tego czasu, mogę powiedzieć, trwa to nawrócenie już takie rzeźbione. Ono jest wtedy ono nas uratowało, bo moja żona też w tym czasie przeszedła swoją taką chwilę, ale to ona pewnie, jeśli będzie miała okazję, to może kiedyś o tym opowie. Ja powiem o swoim doświadczeniu. Nam i mnie to wtedy w tym kryzysie bardzo pomogło. Myśmy się wtedy doskonale porozumieli. Ja wtedy jako owoc tego nawrócenia odrzuciłem wszystko to, co złe w moim życiu. Wyzbyłem się fizycznych rzeczy. Przeczytałem konkretne słowo z pisma. Ono pozwoliło mi pozbyć się przywiązań, pozbyć się jakichś, nawet można powiedzieć, nałogów, choć nie były to nałogi takie powszechnie spotykane. Pozbyć się przede wszystkim takich uwiązań, które mnie zniewalały w życiu. Nie pozwalały być mi szczerym, prawdziwym. Kimś, kim prawdopodobnie jestem, aczkolwiek ten płaszczyk tego kogoś poprzedniego ciągle tam jeszcze się za mną snuje i to jest ta robota, którą w tej chwili razem z Jezusem staram się nieudolnie wykonywać, ale wtedy nam to pomogło i pomaga do dziś. Wtedy był ten moment, kiedy powstawała nasza wspólnota, ta wspólnota rodzin, która tutaj organizuje te rekolekcje. Myśmy w tej wspólnocie wtedy właśnie się znaleźli, najpierw jako w takiej grupce modlitewnej, ale te rekolekcje wówczas, które nam pomogły, zaowocowały takim słowem prorockim z naszej strony, to znaczy myśmy takie słowo tutaj otrzymali i to samo słowo otrzymały inne grupy związane z tą naszą rodzącą się wspólnotą, którą odczytaliśmy za znak. I za tym znakiem poszliśmy i wspólnota od tego czasu, już prawie od 10 lat funkcjonuje, a my w niej.
Pamiętasz, jakie to było słowo?
To było słowo, które mówiło o tym, że z Księgi Izajasza, żebyśmy, ponieważ powstawaliśmy z różnych grup, abyśmy się, póki istniejemy, żywili tym, co pozostało po zbiorze, następnie zakładali winnice. To był taki plan, któryśmy odczytali na lata, bo tam w tym słowie jest dokładnie napisane, że w pierwszym roku mamy robić to, w drugim to, a w trzecim to. I za tym planem, żeśmy szli, to owocowało i właśnie tak mniej więcej po tym trzecim roku, kiedy mieliśmy zakładać winnice, pojawiły się pierwsze sygnały, że powinniśmy też takie rekolekcje dla rodzin urządzać, że służyć tym doświadczeniem, jakie mieliśmy wówczas jako młodzi rodzice. No teraz to już jesteśmy trochę starsi, ale wtedy ta wspólnota powstawała właśnie dla takich rodzin, dla rodzin z dziećmi, które nie mogły się jakoś odnaleźć w wspólnotach ludzi już, no, nie samotnych, ale tych, którzy już wychowali dzieci. Wówczas stworzyliśmy taką grupę bardzo zwartą i te słowa tak odczytaliśmy, że tym nie możemy tego trzymać wyłącznie dla siebie, że jest czas teraz zakładania winnicy i to również dla innych. No i od tego czasu rozpoczęły się coroczne rekolekcje dla rodzin właśnie w takim kształcie, żeby nie były tylko czasem samego formowania się, ale również czasem wspólnego przebywania, odpoczywania. Tak to wówczas powstało i tak toczy się do dziś.
Jeszcze bym chciała tutaj doprecyzować, bo powiedziałeś, żebyście byli ludźmi z różnych grup. Czy to znaczy, że to były różne grupy, różne ruchy w Kościele, czy to była ciągle odnowa charyzmatyczna, ale jakby różne, no różne grupki dzielenia na przykład?
To było troszeczkę inaczej. To nawet nie było, że różne grupy. Po prostu w naszym mieście, w świecie istniała dosyć silna wspólnota charyzmatyczna Szalom, która no, po prostu już dokonała żywota. Tak, już się wyczerpała. Z tej grupy wcześniej już odłączyły się osoby, które właśnie miały dzieci, w związku z tym i czasowo nie mogły się jakby wprząc w tamte realia. Pojawiły się nowe osoby, takie jak my, i inne osoby, które docierały w jakiś sposób do świecia z różnych, wracały ze studiów, tak, rozpoczynały jakąś pracę. I pozostałości po tamtej wspólnocie, tak to nazwę. Oni wówczas dostali to samo słowo, co i my, a więc odczytały to w ten sposób, że w ten sposób zapuszczą ponownie korzenie, bo taki jest, jeśli dobrze pamiętam, dalszy ciąg tego proroctwa. Więc te grupy razem stworzyły tą jedność i one do dzisiaj są, mimo że wśród tych osób, które wówczas doszły, nie było osób, które miały małe dzieci, czy w ogóle dzieci, już miały z reguły rodziny odchowane, więc to w ten sposób wyglądało.
Thank you.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Wróćmy teraz do tego, co wspomniałeś przed chwilą, mianowicie do obrazu ojca, który w jakiś sposób zmieniał się, no powiedzmy nie ewoluował w twojej drodze nawrócenia. Takie pytanie dotyczące też ojcostwa, bo mówimy o małych dzieciach, o wychowaniu, takim specyficznym okresie w życiu, kiedy jest się no, trochę bardzo zależnym od tego, od potrzeb małego człowieka. Jakie znaczenie dla ciebie ma ten moment w nawróceniu, kiedy widzisz, kim jest Bóg w stosunku do tej funkcji, jaką masz wobec dzieci swoich?
Bardzo lubię ten obraz, po pierwsze, tak? tego Boga Ojca, również w tym kontekście, który w tej chwili przerabiamy na rekolekcjach, bo też o tym właśnie mówimy. Ten obraz Ojca, który jest kawałeczek za tym, który miałem przed oczami, kiedy miałem to pierwsze nawrócenie, to formalne, kiedy Bóg był tylko tym zbiorem przepisów, kimś nakazującym, nadzorującym, pilnującym. Później ten obraz natychmiast uzupełnił się o cechy osobowe Jezusa, tak? Czyli o miłosierność, o Jego przyjacielskość, bliskość, wyrozumiałość, mądrość, cierpliwość. I później uzupełniony o cechy Ducha Świętego, czyli to, że jest z kimś, kto jest wszechobecny, kimś, kto czuwa, który pomaga, który nie ingeruje wtedy, kiedy no, sami tego nie chcemy, ale kimś, kto jest nieustannie obok, kimś, który jest źródłem, którego zawsze można zaczerpnąć, można przyjść, obmyć się. To jest ten obraz Ojca, który i Boga, który ja w tej chwili noszę. I jeśli ja sobie, a lubię tak sobie przypominać o tym, że jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to lubię odnajdywać w sobie te cechy. Tak? Więc jeśli wypełniam swoje obowiązki rodzica dobrze, to wtedy właśnie, kiedy ja sobie o tym przypomnę. Bo kiedy o tym zapominam, to jestem tym zbiorem przepisów. Tak? Jestem tym kimś, kto tylko pokazuje palcem, karze i ewentualnie się tam na coś wścieknie czasem. Natomiast no, jest mi to pomocne, bo jeżeli ja sobie uświadomię, że w tym właśnie mam być podobny do Boga, no to ułatwia mi to moją rodzicielską pracę. I widzę tego owoce, bo mamy dwójkę dzieci, mamy córkę, która już w tej chwili jest dorosłą dziewczyną, studentką i syna, który jest 16-letni. To oboje są kochani i fantastyczni, ale widzimy różnicę, tak? W sensie takim, kiedy myśmy wychowywali, ja wychowywałem te dzieci i kiedy to się działo, kiedy ja się rozwijałem jako chrześcijanin. To widzę, że inaczej traktowałem swoją córkę, kiedy jeszcze nie znałem Boga tego osobowego, a inaczej wychowywałem syna, kiedy już lepiej go poznałem, bo nie wiem, czy poznałem do końca. Pewno mniej błędów popełniłem teraz niż wtedy. Staramy się oboje z żoną nadrabiać te błędy w stosunku nawet już do naszej dorosłej córki. Myślę, że to się udaje, bo to chyba dla Boga nie ma nic takiego, że to by się jakoś nie dało skompensować w inny sposób. Mamy taką ufność, że to się da zrobić i chyba się daje. I taką cechą, która nas wyróżniała jako wspólnotę, kiedy powstawała, teraz już trochę mniej. I to jest właśnie powodem takiego zatroskania, jest to, że wówczas nasza wspólnota miała dużo mężczyzn w środku. Bo to byli głównie ojcowie, ale przez to, że byli, to ta nasza wspólnota była, no jakby nazwę to, zrównoważona. Tak? Byli mężczyźni, byli kobiety i nie było jakiejś większości. I ci faceci, oni wprowadzali w tą wspólnotę taki fajny duch, że dzieci w tej wspólnocie również chciały być. Ja to tak widzę. Wiadomo, że mężczyzna potrzebuje aktywności i potrzebuje do tego, żeby się w tym realizować. I wtedy to się działo. I myśmy zaczęli zauważać w pewnym momencie, że ponieważ wspólnota jest w dalszym ciągu otwarta i nikomu nie bronimy uczestnictwa, to nie ma filtru, że ktoś nie ma dzieci, to nie może. Może, w każdej chwili są różne osoby w naszej wspólnocie. To jednak zaczęły przybywać również osoby i samotne, i w sensie dosłownym, i osoby, które już wychowały dzieci w większej ilości, najczęściej kobiety. W związku z tym zaczęły przeważać. Ja nie mówię, że to źle, ale w związku z tym mężczyźni znaleźli się jakby w odwrocie, w tym sensie, że też i charakter spotkań modlitewnych zaczyna być wtedy inny. Mężczyznom trudniej się w tym odnaleźć. W związku z tym naszą troską w tej chwili jest jednak no, nie zaopiekować się mężczyznami, bo nimi się nie trzeba opiekować. Im wystarczy dać rzecz do zrobienia ważną. No, nie będę ukrywał, nie udaje nam się to w tej chwili, choć staramy się czerpać z różnych źródeł, uczestniczymy w różnych takich spotkaniach poświęconych typowo mężczyznom. Ostatnio właśnie w Polszewicach było takie spotkanie z panem Pulikowskim i to było wyłącznie dla samych facetów. Myśmy się sporo dowiedzieli, ale to jest troska, bo obecność mężczyzn w kościele to jest no, po prostu moim zdaniem rzecz niezbędna. Mówi się wówczas o takich rzeczach, o jakich się w ogóle nie mówi, nawet w modlitwie, kiedy jest nawet większość kobiet. A im więcej ich jest, to nawet ci mężczyźni, którzy są, oni się wycofują. Oni nie wprowadzają tego wówczas tego pierwiastka takiego prowadzącego. No, odważyłbym się na taką tezę, że wspólnota ma większą szansę zatrzymać się w drodze, będąc bez aktywnych mężczyzn, ma większe szanse, jeśli oni są. No, nie wiem, nie mamy jeszcze w tej chwili jakiegoś pomysłu na to. No, szukamy, żeby ich jednak przyciągnąć.
Thank you.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Co daje mężczyźnie wspólnota z innych mężczyzn w wierze?
Pewność. Pewność tego, że to, co robi, jest dobre. Że to nie jest jakiś wymysł, jakieś szaleństwo, że taki mężczyzna, który widzi, że inni mężczyźni robią podobnie i robią to prawdziwie, upewnia go, że nie jest zniewieściały, tak? że jest prawdziwy i że może być również męski i że wcale nie musi ze swojej męskości rezygnować. To przede wszystkim daje mu również siłę właśnie przez ten wzór ojca do tego, żeby spróbować, jeśli coś potrzeba, żeby zmienić. I ten kierunek jest od razu widoczny. Tak? On nie musi niczego wymyślać, on jest na wyciągnięcie ręki. Ale tego się nie da zrobić, jeżeli w danej grupie są same kobiety, bo tam będzie dominował zupełnie inny obraz, zupełnie inny charakter modlitwy, zupełnie inne potrzeby są kobiet. Mężczyzna się tam nie znajdzie, w związku z tym on nie będzie za tym szedł. Tak? To jest moim zdaniem najważniejsze. Pewność tego, że to, co robię, jest dobre i że tak trzeba robić.
Jak ty sam zmieniłeś się jako mężczyzna wierząc?
Trudne pytanie.
Jakbyś miał sam swój portret przypomnieć sobie sprzed paru lat czy parunastu, a dziś?
Bardzo trudno jest mówić o własnej pokorze, ale myślę, że chyba to po pierwsze. Ja powiem, że czas, kiedy ja jeszcze nie byłem wierzący, albo w tym czasie, kiedy byłem formalnym wierzącym, to był czas, kiedy byłem dużo bardziej pyszny, w sensie takim zewnętrznym. Tak? Chciałem być autorytetem dla samego autorytetu. Tak? Kto, kimkolwiek bym był, to ja jestem facet i ja mam rację. Tak? Nieważne, co sobą reprezentuję. Dziś wiem, że żeby coś takiego móc powiedzieć o sobie, rzeczywiście coś muszę z siebie dać. I to samo z siebie nie wyjdzie. I to jest moim zdaniem główna zmiana. Muszę pracować nad sobą, muszę nieustannie wpatrywać się w obraz tego Boga, który jest Bogiem. Bogiem, nie tylko zbiorem przepisów i zakazów i samego jakiegoś sztywnego autorytetu, żeby tym mężczyzną być. I właśnie teraz chciałbym takie zaproszenie do mężczyzn wystosować. Można to potraktować jako zaproszenie, zapewnienie, świadectwie. Ja wam mówię, faceci, że nie musicie się bać tego, że jeżeli przyjdziecie do kościoła, to że przestaniecie być mężczyznami, że wam czegoś ubędzie, że ktoś się z was będzie śmiał. Jest dokładnie odwrotnie. Ja swoim doświadczeniem mogę powiedzieć, że kiedy ja posługując w kościele na przykład muzycznie, będąc osobą publicznie znaną w moim mieście, obawiałem się w jakimś momencie, że kiedy ja na przykład wejdę z gitarą, z dzieciakami w kościele, będę śpiewał, że potem moi klienci, z którymi spotykam się na co dzień, stracą do mnie szacunek, będą mnie traktowali per beret, na przykład lub coś w tym stylu, moher. Nic takiego się nie stało, wręcz odwrotnie. Ja stwierdzam, że zbliżam się do tych ludzi, oni są wówczas wobec mnie zupełnie inni i absolutnie się od siebie nie oddalamy, niczego nie tracimy. Wręcz nabieramy takiej mocy, takiej siły, która absolutnie pozwala nam się tym nie przejmować. To nie jest po prostu ważne i w ogóle takie niebezpieczeństwo nie grozi. Nic się takiego nie zdarza. Jeżeli ktoś ma nas posądzić o to, że jest się jakimś nawiedzonym, to i tak to zrobi. Bez względu na to, czy ja będę w kościele, czy nie. To jest zachęta dla mężczyzn. Warto być w kościele, a im więcej nas będzie, tym ten kościół będzie nie męski, ale będzie pełniejszy. I prosta zasada, jeżeli my się razem, mężczyźni, będziemy w kościele spotykali, to i mniej będziemy się czuli niepewnie, jeżeli ktoś się czuje niepewnie, a nie powinien.
I co taki mężczyzna zaproszony powinien zrobić? Gdzie powinien pójść, o co pytać?
Ci odważniejsi mogą po prostu przyjść do pierwszej z brzegu wspólnoty i zobaczyć, czy są tam jacyś faceci. Może się tam odnajdzie. Ci mniej odważni mogą najpierw się rozejrzeć. Internet jest w tej chwili pełen takich ofert. Jest taka inicjatywa Mężczyźni Świętego Józefa, to jest ogólnopolska organizacja, stowarzyszenie, która z siedzibą chyba w Krakowie, ale która ma swoje oddziały regionalne, w których spotykają się mężczyźni w różnym stopniu zaawansowania życia duchowego, więc nie ma tam miejsca dla jakichś wyjadaczy i ekspertów. Jest to dla wszystkich i aktywność tych mężczyzn jest najróżniejsza. Oni sami decydują, co w zasadzie będą robili, więc jest też taka opcja. można też poszukać po prostu wspólnot typowo męskich, o ile istnieją. Ale no, przede wszystkim no, nie da się tego zrobić gdzieś tam z domu. Trzeba po prostu wyjść, trzeba troszkę z siebie dać, trzeba poszukać.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę, którą niestety musimy już skończyć. Dziękuję, Michał. Życzę rozwoju twojej rodziny i wspólnoty. Pozdrawiamy wszystkich mężczyzn i życzymy im odwagi.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.